To jest tak, że bar jest na rogu Ząbkowskiej Targowej, obok jest sklep spożywczy otwarty od 7.30, dalej galeria wypieków otwarta od godziny 7.00, kolejka stała, czekali tutaj klienci na otwarcie, żeby kupić świeży chleb. Kawałek dalej jest bazar Różyckiego, a tuż za bazarem Różyckiego jest Muzeum Pragi. Katarzyna Kusko-Zwierz, kierownik Muzeum Pragi w naszym studiu, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, pani kierownik.
Dzień dobry państwu.
To opowiedzmy o Muzeum Pragi.
Muzeum istnieje formalnie już od ponad 10 lat, natomiast do tych kamieniczek wyremontowanych przy ulicy Targowej, tuż przy Bazarze Różyckiego, mieliśmy szansę przeprowadzić się w 2014 roku. Wtedy zostały oddane do użytku po intensywnym remoncie, a od 2015 roku mamy już wystawę stałą, czyli w pełni działamy od 3 lat tutaj przy ulicy Targowej.
Wchodzimy do muzeum, po lewej stronie jest kawiarnia, potem jest miejsce, gdzie można kupić bilet i książki, i przewodniki, stare mapy warszawskie. Po prawej stronie jest pierwsza sala i jest makieta. Makieta, dzięki której możemy poznać historię warszawskiej Pragi.
Dokładnie. Makietę stworzyliśmy specjalnie po to, aby był taki punkt odniesienia do tej Pragi, która była samodzielnym miastem po przeciwnej stronie Wisły w stosunku do Warszawy. Była samodzielnym miastem od 1648 roku. Te prawa nadał Pradze król Władysław IV 370 lat temu. Makieta pokazuje prawobrzeżne miasteczka, bo tam jest również oprócz Pragi Skaryszew i fragment Golędzinowa w takim szczytowym momencie rozkwitu pod koniec XVIII wieku. Ale tuż przed ich zniszczeniem, bo w 1794 roku miało miejsce straszne wydarzenie, rzeź Pragi, czyli zniszczenie Pragi przez wojska rosyjskie dowodzone przez generała Suworowa. I do tych czasów również odnosi się ta makieta, pokazując to miasto, które przestało wówczas właściwie istnieć.
Przestało istnieć na szczęście tylko na chwilę. W XIX i w XX wieku oczywiście Praga tętniła życiem.
Tak, taki impuls rozwojowy kolejny dla powstania tej Pragi, którą też mamy możliwość częściowo podziwiać dzisiaj, to była połowa XIX wieku. I inwestycje związane z powstaniem kolei, dworców kolejowych, a co za tym idzie dużych inwestycji przemysłowych. To był impuls rozwojowy dla tej części miasta po tych zniszczeniach. Za chwilę również powstał bazar, więc w zasadzie serce Pragi. I obserwujemy te przemiany, także w muzeum opowiadamy o nich, odnosimy się do nich również, patrząc w przyszłość jednocześnie.
A dlaczego warto przyjść do Muzeum Pragi?
Warto przyjść do Muzeum Pragi, żeby zapoznać się z takim przeglądem ważnych wydarzeń historycznych, spojrzeć na to miasto, jak ono wyglądało w różnych momentach swojego istnienia, także już istnieje jako dzielnica prawobrzeżna, jako dzielnica najpierw ciesząca się złą sławą już w XX wieku, później znowu odżywająca i ciesząca się z kolei popularnością, jako szczególne miejsce, ale też warto przyjść na różne wydarzenia, które organizujemy, bo oprócz wystawy stałej prezentujemy też wystawy czasowe i efekty naszych projektów. 25 października otwieramy wystawę Praga na wzór, projektowanie oparte na rzemiośle, która prezentuje nasz 3-letni projekt prowadzony we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych, kiedy spotykamy absolwentów, młodych, nie absolwentów, właściwie studentów ASP, młodych ludzi z tradycyjnymi rzemieślnikami. I na styku tej współpracy, tego spotkania powstaje coś nowego.
Ale powstaje coś nowego związanego z Pragą, czy nowe przedmioty użytkowe?
Związanego z Pragą również. To są bardzo różne przedmioty, w zależności od tego, jakich technik, jakich materiałów dotyczy dany semestr. Powstają rzeczy mniej lub bardziej inspirowane samą Pragą, natomiast zawsze inspirowane tym tradycyjnym rzemiosłem, które tutaj na prawym brzegu ciągle jest jeszcze obecne. Bo my prowadzimy szczególnie do tych warsztatów rzemieślniczych, które jeszcze tutaj funkcjonują. I to są bardzo różne rzeczy. Mamy na przykład przy ulicy Skaryszewskiej działa chyba, nie wiem, może już jedyny w Warszawie zakładzik, gdzie można wciąż naprawić parasole i parasolki. I inspiracją dla jednego z tych studentów było właśnie to. On stworzył parasol, który jednocześnie prezentuje przestrzeń Pragi na tym materiale, którym jest wykończony.
Jest w Muzeum Pragi też takie miejsce, taka scena, takie miejsce spotkań. Często są organizowane spotkania?
Mówi pan o scenie. Tak, my przez sezon letni na dziedzińcu muzeum, który jest taką przyjemną, kameralną przestrzenią, półotwartą, prezentowaliśmy różne projekty artystyczne i spektakle teatralne, ale również koncerty, projekty muzyczne. Mamy też przestrzeń, w której organizowane są spotkania. I to mogą być zarówno spotkania z rzemieślnikami, praskimi artystami, tak jak w ubiegłym tygodniu, ale też postaciami związanymi z prawobrzeżnymi rodami, czy szczególnymi postaciami. Taki cykl również prowadzimy.
Nie wiem, może niezbyt uważnie zwiedzałem Muzeum Pragi w ostatnią sobotę, ale czy jest tam miejsce związane z wydarzeniami, które miały miejsce na Pradze po 1945 roku?
Pyta pan o miejsce stricte z tym związane?
Czyli miejsca pamięci, miejsca, w których prezentowane byłoby mapa tych miejsc, gdzie UB prześladowało, zabijało AK-owców.
Takiej mapy faktycznie nie ma na wystawie stałej w Muzeum Warszawskiej Pragi, ale też wystawa jest tylko jedną z rzeczy, które robimy. Spacer poświęcony tym miejscom organizowaliśmy we wrześniu w okolicy rocznicy wkroczenia wojsk Armii Czerwonej do Warszawy. Prowadziła go Anna Straszyńska, która jest jedną z badaczek tych miejsc tutaj na Pradze.
W studio jest pani Katarzyna Kusko-Zwierz, ale jest też Marcin Łaszczyński z IPN-u. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To może powiedzmy, gdzie i którędy należy chodzić, żeby być w tych miejscach, w których ginęli Polacy, polscy patrioci.
Którędy chodzić? Ja myślę, że spacer należy rozpocząć od kościoła świętego Floriana, dlatego że on jest jakby symbolem, bo dokładnie 14 września, w momencie, kiedy Sowieci zajmują Pragę, ustępujący Niemcy wysadzają ten kościół. To taki symbol przejścia z jednego totalitaryzmu w drugi, tylko ten drugi już zupełnie, całkowicie pozbawiony Boga. A zaraz obok jest ulica Sierakowskiego. I tam w dawnej bursie żydowskiej była siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie do dnia dzisiejszego są ślady i są cele. Podejść, wejść tam nie można. Natomiast za rogiem jest nadal brama wjazdowa z tamtego okresu. Kiedy się przed nią stanie, to ma się wrażenie, że za chwilę się otworzy i że wyjdą ubowcy, którzy tam przetrzymywali ludzi. A potem spacer Liceum Władysława IV między innymi. Szkoła z wielkimi tradycjami, niesamowita szkoła. To z tej szkoły młodzi ludzie wyruszali zatrzymywać bolszewików w 20 roku. Właściwie prosto z ławy szkolnej, a w 1944 roku zamieniona na prokuraturę wojskową Armii Czerwonej, gdzie na boisku szkolnym mieścił się areszt. Taki praktycznie pod gołym niebem. Szkoła już działała, uczniowie przez okna, jak się bardzo postarali, mogli zobaczyć przetrzymywanych tam ludzi. Najsłynniejsze miejsce na Pradze to chyba budynek przy Strzeleckiej 8. Tam czas się zatrzymał. Mimo iż jest pięknie wyremontowany, piwnice nadal są celami. Tam powstanie muzeum. Przy jakby samym wjeździe na Brudno na 11 listopada 66-68 kolejne miejsce kaźni. Tam miała swoją siedzibę tak zwana trojka NKWD, gdzie wykonywano wyroki doraźnie, właściwie na biegu. Na 11 listopada było także więzienie. Więzienie, które zwane później było Toledo. Stoi tam piękny pomnik przy Namysłowskiej. Do niedawna Był tam też taki niemy świadek pośród bloków, uschnięte drzewo. Drzewo, które można zobaczyć jeszcze patrząc na zdjęcia lotnicze z 1935 roku. To było drzewo, które rosło na samym środku spacerniaka tegoż więzienia. Podobno tego drzewa już nie ma. Nie byłem tam teraz ostatnio, więc potwierdzić tego nie mogę. Czy wymieniać więcej?
Tak.
Cóż. Teatr Baj, kolejne miejsce, przy którym warto się zatrzymać, nawet nie tylko ze względu na to, że tam też była siedziba wojsk sowieckich, ale ze względu na to, że jest tam przecudowna tablica, która jest bardzo związana jakby z obecnym, z tegoroczną rocznicą. Tablica mówiąca o tym, że w tym miejscu został stworzony dom opieki nad dziećmi. Jest pięknie napisane w roku Wielkiej Wojny 1914. A jest to o tyle ważne, żeby przy tej tablicy się zatrzymać, dlatego że Warszawa i Praga w szczególności w czasie tej Wielkiej Wojny mieszkańcy Pragi i Warszawy tworzyli przecudowne, niesamowite rzeczy. Komitety obywatelskie, które zajmowały się pomocą osobom, które były zmuszone uciekać przed postępującym frontem.
A są archiwa dotyczące ofiar represji stalinowskich, represji tych pierwszych lat po wojnie?
Tak, tak, to są archiwa, które udało nam się przejąć jako archiwa Urzędu Bezpieczeństwa.
I wiadomo, ile osób zginęło w tych katowniach na warszawskiej Pradze?
Wie pan, to są wszystko dane szacunkowe. My nie jesteśmy w stanie nigdy podać dokładnej liczby osób zamordowanych. I powiem szczerze, w tej chwili nawet mnie jest trudno o tym powiedzieć. Cyfry umykają z mojej głowy. Liczą się konkretne osoby.
I konkretne losy, czy losem kogoś konkretnego pan się zajmował w swojej pracy?
Czy może nie tyle zajmował, ile jakby dotknąłem namacalnie. Dotknąłem namacalnie dwóch. W czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych na cmentarzu Brudnowskim, gdzie były chowane ofiary z tegoż więzienia, o którym wspominałem, czyli tego przy Namysłowskiej 11 listopada, bo różnie były podawane adresy, czyli tego tak zwanego Toledo. Na przykład w pierwszych ekshumacjach została wykopana szczoteczka do zębów. Szczoteczka do zębów, która była ostatnim listem, listem pożegnalnym Zygmunta Kęski, pseudonim Świt. Niby nic, drobny przedmiot, szczoteczka do zębów, na której było napisane jego nazwisko, podany adres osoby, do której, którą chciał powiadomić o tym, że już go nie ma. A w trakcie drugich prac ekshumacyjnych został między innymi odnaleziony ryngraf. Ryngraf w postaci, która jest niesamowita z tego względu, że kiedy ja, czasami zdarza mi się prowadzić także wycieczki po Pradze, taką Golgotę praską odbywamy, opowiadam dlatego, że to jest przepiękna historia młodego chłopaka, który patrzy z okien celi śmierci na to drzewo, o którym wspomniałem, bo wokół tego drzewa wędrują więźniowie nieskazani na śmierć, którzy są na spacerniaku i widzi młodą, piękną dziewczynę i to jest ostatnia miłość jego życia. Nigdy nie miał okazji z nią się spotkać, nie miał okazji z nią porozmawiać. Wyrzuca jej przez okno tylko grypsy. I teraz w trakcie tych ostatnich ekshumacji został odnaleziony ryngraf tegoż właśnie młodego człowieka, Olszewskiego, pseudonim Olszynka, porucznika Narodowych Sił Zbrojnych, który, no właśnie, pęta jakby to się zamknęła historia. Do tej pory opowiadałem historię miłosną, więzienną, a teraz jego szczątki i ten cudowny ryngraf zostały odnalezione.
O czym opowiedział Państwu pan Marcin Łaszczyński, IPN, i człowiek, którego można spotkać na takich ścieżkach praskich. Tak?
Tak, tak, tak.
Dobrze. Kiedy już radio będzie trwało przez 24 godziny, to myślę, że zorganizujemy taki przemarsz słuchaczy radia po tych miejscach, żebyśmy dokładnie dotknęli tych miejsc, zobaczyli i posłuchali pełnych historii. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, który jest, jak państwo wiedzą, z rogu Ząbkowskiej i Targowej. Teraz mamy już połączenie telefoniczne, nie mamy jeszcze połączenia. Katarzyna Kusko-Zwierz, kierownik Muzeum Praskiego, jest w naszym studio. To już odchodząc od tych spraw smutnych, przejdźmy do jednej z części ekspozycji w Muzeum Pragi, to są kluby sportowe. Zobaczyłem ze zdziwieniem, jak wiele klubów sportowych było nad Wisłą przed II wojną światową.
Tak, na drugim piętrze w sali, która się ogólnie nazywa Salą Targu Praskiego, prezentujemy w jednym ze stanowisk też rozrywkę i czas wolny. I faktycznie przygotowując tę animację, która się tam znajduje, zobaczyliśmy to niesamowite bogactwo klubów nad Wisłą.
A Muzeum Pragi jest czynne codziennie?
Muzeum Warszawskiej Pragi jest czynne od wtorku do niedzieli, od 10 do 18, a w czwartki do 20. Wtedy jest też wstęp wolny, więc można wiele godzin poświęcić na przebywanie u nas.
I posłuchać autentycznych świadectw, których jest w muzeum bardzo dużo. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku.
Dziękuję bardzo i zapraszam.
Wszystkiego dobrego. Katarzyna Kusko-Zwierz, kierownik Muzeum Pragi, była gościem Poranka.